Renowacja antyków to fascynująca przygoda i podróż w czasie. Maja Fortuna Hołuj, która jest z wykształcenia historykiem sztuki, a także dyplomowanym renowatorem mebli, od kilku lat prowadzi w Krakowie własną pracownię pod nazwą Alter Novum. Maja przywraca blask starym meblom, zegarom oraz innym zabytkowym przedmiotom. Poznajcie jej niezwykłą pasję. Zapraszam na nowy odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przed mikrofonem Joanna Zawirucha-Gomułka. Witaj, Maju.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o Twojej pasjonującej pracy i postaramy się przybliżyć naszym słuchaczom sekrety zawodu renowatora mebli. Ukończyłaś historię sztuki na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Od 10 lat zajmujesz się renowacją zabytkowych zegarów, starych mebli i redesignem nowoczesnych mebli.
Zgadza się, chociaż ten redesign to raczej był na początku działania firmy, kiedy szukaliśmy takiej swojej drogi. Teraz skupiamy się stricte na antykach, na meblach antycznych.
Opowiedz, jak to się stało, że zrezygnowałaś z bycia teoretykiem sztuki i wybrałaś dla siebie zawód rzemieślniczy?
Jeśli chodzi o historię sztuki, to tak naprawdę ja tego kierunku, tej dziedziny nie traktowałam nigdy jak zawód. Raczej traktowałam to jako studia, które chcę skończyć. To znaczy po prostu coś, co mnie interesuje. Byłam przekonana, że właśnie na te studia chcę iść, ale nie widziałam w perspektywie jakiejś jasno zarysowanej ścieżki kariery w zawodzie historyka sztuki. Więc to raczej było po prostu podążanie za własnymi zainteresowaniami z myślą, że w trakcie coś się wyklaruje. Na tej zasadzie postrzegam mój wybór historii sztuki jako kierunku studiów. Więc to rzemiosło to tak naprawdę było coś, co gdzieś podskórnie zawsze we mnie tkwiło. Zawsze powtarzano mi, że mam zdolności manualne. Rzeczywiście od dzieciństwa zajmowałam się jakimiś pracami typu malarstwo, rysowanie, robienie biżuterii. I podczas studiów złapałam bakcyla renowacji zabytków. To było za sprawą znajomych, którzy mieli rodzinną firmę zajmującą się właśnie renowacją zabytków. I już na pierwszym roku zaczęłam wykonywać jakieś prace pomocnicze u nich w firmie. To była...
Bardzo wcześnie.
Tak, tak. Mhm. To nie były takie wykwalifikowane prace konserwatora zabytków jeszcze, ale prace pomocnicze przy renowacji polichromii kościoła. To był kościół świętego Klemensa w Wieliczce. No i wtedy wsiąkłam tak naprawdę w renowację zabytków. Tak więc ta historia sztuki była wykształceniem, była poszerzaniem horyzontów, a jednocześnie zdobywałam praktyczną wiedzę pracując w firmie zajmującą się renowacją zabytków architektury i ołtarzy.
Co było później?
Później dowiedziałam się, że jest w Tarnowie studium, które kształci w systemie dziennym, dwuletnim do zawodu renowatora mebli i wyrobów snycerskich. I to był moment, w którym poczułam, że właśnie tam chcę się uczyć. Bo jakby oczywiście mogłam myśleć o Akademii Sztuk Pięknych, powiedzmy o ukończeniu studiów na historii sztuki i kontynuowaniu, rozpoczęciu nowych studiów, ale przerażała mnie perspektywa kolejnej 6-letniej nauki.
Tak, bo to długa edukacja, bardzo.
Tak, długa, mm-hmm. bardzo trudna i mm-hmm. w takim mocno angażującym systemie, kiedy nie da się pogodzić jej raczej z pracą zarobkową. A akurat w przypadku studiów z historii sztuki udawało mi się do pewnego momentu łączyć, do ukończenia licencjatu udawało mi się łączyć naukę z pracą. Później, kiedy postanowiłam dodatkowo uczyć się w Tarnowie, no to wtedy już zrezygnowałam z pracy i uczyłam się na tych dwóch kierunkach jednocześnie.
Czy praktykowałaś u jakiegoś mistrza, rzemieślnika, który zajmuje się dziedziną renowacji mebli?
Nie. Miałam kilkoro różnych nauczycieli, począwszy od tych w szkole w Tarnowie, poprzez firmy, w których pracowałam już po ukończeniu studium renowacji, ale nie było takiej jednej konkretnej osoby w moim życiu, która by mną pokierowała w tym zawodzie.
Czy pamiętasz swój pierwszy samodzielnie odnowiony mebel?
Pamiętam sporo mebli z początków swojej pracy. Na pewno pamiętam pierwszy mebel, który w ogóle trafił w moje ręce. To była nadstawka kredensu eklektycznego i to było jeszcze w Tarnowie. To były takie dosłownie pierwsze momenty zetknięcia się z drewnem, z fornirem, z robieniem wstawek w miejscach ubytków, z politurowaniem tego mebla. To na pewno pamiętam, a w swojej karierze zawodowej pamiętam szczególnie pierwszy stolik dekorowany marketerią w stylu Bula, czyli taki mebel, który mi teraz zajmuje się regularnie na dużą skalę. I teraz z perspektywy czasu mnie śmieszy to wspomnienie, bo wiem, że byłam przerażona, jak bardzo ten stolik jest zniszczony, jak bardzo trudna jest jego renowacja, a akurat on był jednym
z najprostszych.
Tam było dosłownie kilka ubytków i ogólnie był w bardzo dobrym stanie, więc z perspektywy czasu to jest takie miłe wspomnienie i pokazuje, jak bardzo zmieniła mi się perspektywa w trakcie pracy w tym zawodzie.
Do pracy nad renowacją mebli zabytkowych niezbędne jest doświadczenie i rozległa wiedza z wielu dziedzin. Czego musiałaś nauczyć się sama?
Na pewno musiałam dojść do wprawy przy politurowaniu mebli. To jest taka rzecz, której można się nawet nauczyć na kursach, ale tak naprawdę bardzo ciężko jest przekazać wiedzę z politurowania, bo każdy wykonuje to odrobinę inaczej. I tutaj chodzi zarówno o kwestię proporcji wymieszania politury, czyli rozpuszczenia płatków szelaków alkoholu. Na różnych etapach wykończenia mebli te proporcje są różne. Ale również chodzi o wyczucie w rękach. Politurę nakładamy tamponem, czyli taką watą zawiniętą w bawełnianą szmatkę. I każdy ma odrobinę inne wyczucie. Niektórzy wolą, żeby tampon był ciut bardziej mokry i wychodzi im bardzo dobrze politura. Inni wolą, żeby był bardziej suchy. Jedni wolą większy tampon, inni wolą mniejszy. Niektórzy lubią wypełnić go watą, inni wolą wypełnić go na przykład wełnianymi ścinkami. I to są takie rzeczy, które nawet jeżeli ktoś przekaże, których ktoś nauczy, to samodzielnie trzeba wyćwiczyć i odkryć metodę dobrą dla siebie.
Powiedziałaś kiedyś, że słowo interdyscyplinarność jest kluczowe w zawodzie renowatora mebli, zwłaszcza dla tego, który prowadzi swoją działalność. Wyjaśnij dlaczego.
Zgadza się, tak. To jest chyba moje ulubione słowo w mojej działalności. Chodzi o rozległość moich obowiązków. Ja z jednej strony jestem właścicielką firmy, a z drugiej strony jestem renowatorką mebli. I zarówno jedna gałąź moich obowiązków, jak i druga zawiera w sobie tą interdyscyplinarność. Jako właścicielka firmy muszę zadbać o dotarcie do klientów, o przygotowanie wycen, o kontakt z klientami, spotkania, o przygotowanie dla nich dokumentacji z przebiegu renowacji nad ich mebla. Muszę dopilnować wpływów na konto firmowe, muszę dopilnować dokonania opłat firmowych, wszystkich formalności z pracownikami, z urzędami, zadbać o marketing. No oczywiście część z tych rzeczy mogłabym podzlecić, natomiast to chyba jeszcze nie jest ten moment rozwoju firmy, w którym pewne rzeczy mogę przekazać innym osobom. Prościej jest mi podzlecać pewne prace dotyczące stricte renowacji. I jeśli chodzi o renowację, ta interdyscyplinarność łączy się, wynika z samego faktu, z istoty naszej pracy. Pracujemy nad meblem, który wymaga wokół siebie dużo zabiegów. Pracujemy z różnymi materiałami, nie tylko z drewnem, ale też ze szkłem. Na przykład musimy wyciągać szybki, zamawiać lustra, zlecać wykonanie jakichś specjalistycznych szyb giętych do niektórych mebli, jeżeli oryginalne są zniszczone. Musimy pracować z drewnem i z fornirami, uzupełniając różne ubytki w meblach. Następnie dbamy o wykończenie tych mebli. Tutaj stosujemy różne techniki, przede wszystkim klasyczną, czyli politurowanie i woskowanie, ale też zdarza się, że klienci potrzebują mebli, które będą intensywnie użytkowane, więc na przykład zlecamy lakierowanie blatów. Praca rozpoczyna się zrobieniem dokumentacji fotograficznej i również kończy się zrobieniem dokumentacji fotograficznej. Po drodze jest jeszcze mnóstwo takich nietypowych rzeczy jak złocenie okuć, jak naprawianie zamków, zamawianie tkanin na obicia siedzeń. Więc to jest rzeczywiście słowo klucz dla pracy renowatora i dla pracy właściciela firmy. Interdyscyplinarność.
Wyprzedziłaś trochę moje kolejne pytanie. Chciałam cię zapytać, jak dzielisz swój czas między właśnie pracę renowatora a obowiązki właściciela małej firmy?
Staram się to zrobić w taki sposób usystematyzowany. To znaczy staram się pilnować swojego grafiku, czyli od poniedziałku do czwartku pracować stricte jako renowatorka w pracowni, a w piątki przeznaczać na home office i częściowo wtedy robię jakąś bardziej skomplikowaną dokumentację, odpisuję na dłuższe maile i poświęcam też trochę czasu na dokształcanie się. W międzyczasie dojeżdżając do pracy również na bieżąco odpisuję na maile czy wykonuję różne telefony. Ale staram się pilnować tego grafiku i tego rozgraniczenia swoich obowiązków.
A od czego zaczynasz codzienną pracę?
Od zrobienia herbaty w pracowni, bo to jest taki moja mała wada, że nawet to nie jest rytuał, bo ja po prostu za mało dbam o siebie, jeśli chodzi o picie podczas pracy. I ostatnio wprowadziłam taki zwyczaj, że robię sobie wielki dzbanek herbaty, żeby w ciągu dnia go wypić. Więc to jest takie około pracowe zajęcie, ale od tego zaczynam.
Mała przyjemność na początek dnia.
Tak, tak.
Jak odbywa się przyjmowanie mebli do renowacji oraz na czym polega ocena ich stanu zachowania?
Pierwszej oceny stanu zachowania dokonujemy zazwyczaj w oparciu o zdjęcia wysłane mailem przez klientów. To jest taka ocena i wycena, przy której zawsze zaznaczamy, że w momencie, kiedy meble już dotrą do pracowni, następuje jakaś weryfikacja. Ale to nie jest weryfikacja, która zmieni wycenę o 100%, tylko raczej w granicach 10-15%. I jeżeli nie dostrzegliśmy czegoś na zdjęciach, co było po prostu trudne do ukazania na zdjęciach. A tak naprawdę to realna ocena rzeczywiście przebiega, kiedy mebel jest już u nas, kiedy go rozbieramy na części pierwsze i przyglądamy mu się z bliska. Bo na zdjęciach zdarza się, szczególnie przy meblach, które nie są u klientów długo w domu, tylko zostały przez nich kupione niedawno, zdarza się, że wychodzą mankamenty, które były tuszowane przez handlarzy. I niektóre rzeczy widać dopiero bezpośrednio z bliska, z odległości 5-10 cm, a nie było ich widać na zdjęciach. Więc taki początek pracy to faktycznie jest nasza weryfikacja obiektu w pracowni.
Ile trwa opracowanie planu prac renowacyjnych?
Na to pytanie myślę, że nie potrafię odpowiedzieć, bo ja mam już w firmie dość dużo schematów. To znaczy po prostu mniej więcej wiem, ile godzin będzie przebiegała praca nad danym meblem, czy nad stołem bulowskim, czy nad kredensem Art Deco. Wiem, ile to będzie mniej więcej miesięcy, bo to są prace liczone w miesiącach. Godzinowo wszystko zależy od stanu zachowania, ale trudno jest to tak precyzyjnie określić.
Czy kosztorysowanie usług renowacyjnych to jest trudne zadanie?
Tak, na pewno szczególnie w pierwszych miesiącach i w pierwszych latach działalności firmy, kiedy człowiekowi brakuje jeszcze pewności siebie, no i też kiedy nie ma stałej bazy klientów, na którą może liczyć, bo wtedy w obawie o brak zleceń zdarza się, że człowiek zaniża ceny. Więc to jest taka pułapka i trudność na początku, a po latach jest to już rzeczywiście dużo łatwiejsze i to przychodzi z doświadczeniem.
Masz w pracowni mnóstwo narzędzi. Przyznam szczerze, że u żadnego rzemieślnika tylu nie widziałam. Czy wszystkich używasz? Czy wszystkie są ci niezbędne? Czy może kolekcjonujesz niektóre z nich?
Część rzeczywiście mamy w formie kolekcji, bo to jest troszkę starych narzędzi, które jeden z moich pracowników mi przekazał. Ale no, nigdy nie jest tak, że używa się wszystkich narzędzi, jakie się w pracowni zgromadziło. Zawsze gdzieś jest jakiś nadmiar, jest trochę rzeczy, które spodziewaliśmy się, że będą przydatne. Na przykład mam dość sporo narzędzi dentystycznych od znajomej dentystki, a tak naprawdę okazało się, że używamy jedynie szpatułek, nie używamy jakichś kleszczy, bo po prostu no, to jednak nie ma zastosowania w naszej pracy, ale myślę, że zwróciłaś uwagę przede wszystkim na wielki stojak z dużą ilością ścisków.
Tak.
I tak, ściski to jest coś, co w pracowni renowacji mebli może być w każdej ilości i nadejdzie dzień, że okaże się, że wszystkie są zajęte, a ktoś chciałby coś jeszcze skleić i nie ma czym ścisnąć. Więc jeśli chodzi o ściski, to ich nigdy nie jest za dużo.
Opowiedz proszę o meblu, którego renowacja była bardzo czasochłonna.
Mam kilka teraz takich rozpoczętych.
Prosimy o przykład.
Jeden z nich to jest taki bardzo zniszczony bulowski stół, który jest pokryty oryginalną marketerią, myślę, że tylko w granicach 40-50%. Tak naprawdę większość tego, co jest na blacie, to jest zarys w szylkrecie, który wskazuje na to, jakie mosiężne ornamenty były tam wklejone. I dopiero na podstawie tego zarysu odtwarzamy te mosiężne ornamenty i będziemy je na nowo wklejać. To jest chyba taki najbardziej zniszczony stół, na który porwałam się troszeczkę hop do przodu. No ale będziemy musieli go wkrótce skończyć, bo jest już u nas w pracowni chyba 2-3 lata. To jest taki mebel, do którego ciężko się zabrać. Bo jeżeli mam szafkę czy stół, które mają standardowe zniszczenia, pewną ilość ubytków, jakieś problemy konstrukcyjne, ale takie do ogarnięcia, no to krok po kroku realizuję te kolejne etapy i praca idzie do przodu. A jeżeli jakiś mebel jest tak strasznie zniszczony, to tak naprawdę ciężko jest się do niego zabrać. Bo człowiek wie, że nie skończy tego w ciągu półtora miesiąca czy dwóch. I to jest taka blokada, niestety.
Specjalizujesz się w odnawianiu mebli i zegarów typu Boulle. Co ci się szczególnie podoba w stylistyce tych mebli?
Ornamentyka. Ornamentyka to jest coś, co zawsze mi się bardzo podobało, czy w jakichś arabskich budowlach, czy w biżuterii. I te meble właśnie cechuje bardzo bogata ornamentyka. Grawerowany mosiądz i grawerowany szylkret. W tych meblach najwyższej klasy niekiedy dostrzegamy scenki rodzajowe w postaci dzieci grających w piłkę. To są wszystko wizerunki wielkości centymetra, 2 cm², więc to są bardzo precyzyjne detale. Są tam wygrawerowane smoki polujące na motyle. No, precyzja grawerunku tych mebli jest naprawdę urzekająca. One same w sobie mają taką bardzo bogatą stylistykę, zwłaszcza już kiedy ten mebel jest po renowacji. Politura na wysoki połysk, odczyszczony z patyny mosiądz, niekiedy złocone okucia, to wszystko wręcz bije po oczach. I na przykład kiedy moja mama przychodzi do pracowni i akurat mamy gotowe takie meble, no to nie jest to miłe, ale ona zawsze, o Boże, jakie to okropne. Więc to estetyka jest przytłaczająca w tych meblach. Ale pracując z nimi, my zagłębiamy się w ich sposób stworzenia i to nas po prostu urzeka.
To misterne wykonanie, prawda?
Tak, to misterne wykonanie.
Czy renowacja starych zegarów i naprawa ich mechanizmów jest trudna?
Jest bardzo trudna, bardzo czasochłonna, czasami jest bardziej czasochłonna niż na przykład, niejednokrotnie jest bardziej czasochłonna niż odnowienie szafki zegarowej. Tutaj akurat lepiej mógłby się wypowiedzieć w tym temacie zegarmistrz, któremu ja zlecam naprawę tych mechanizmów, bo to jest zupełnie inna działka i jest to działka, na której ja kompletnie się nie znam. Ale wiem, że jemu zajmuje to bardzo podobną ilość czasu, co mi przy skomplikowanych meblach.
W ofercie pracowni jest redesign mebli powojennych. To chyba pole do popisu dla wyobraźni.
Zgadza się. W ostatnich latach raczej rzadko się zajmujemy redesignem, ale w pierwszych latach działania pracowni mieliśmy kilka naprawdę fajnych zleceń, które były taką dywersyfikacją oferty. Wtedy, kiedy jeszcze tego po prostu potrzebowaliśmy. I śmieję się, że moja najmłodsza klientka, czyli kilkuletnia dziewczynka, właśnie była odbiorczynią takiej pracy. No oczywiście jej mama zlecała wykonanie renowacji, redesignu PRL-owskiej witrynki do pokoju tej dziewczynki. I dla nas to była rzeczywiście taka odskocznia od rutyny pracy, która polega głównie na tak zwanym potocznie dłubaniu. To jest coś technicznie prostszego dla nas. I pamiętam, że bardzo fajnie dostosowaliśmy tą witrynkę do pokoju, który pani nam pokazała, w którym ta witrynka miała stanąć. Nie przemalowaliśmy tego mebla w całości na kolor. Zostawiliśmy surowe drewno częściowo, a częściowo, o ile pamiętam, bo teraz też nie mam dokładnie tego przed oczami, ale wydaje mi się, że częściowo było zostawione surowe drewno. Tam był kolor zielony i biało-czarny, zdaje się, i ten biało-czarny kolor nawiązywał do tapety w pokoju. Wyszło to bardzo fajnie i no tak jak mówię, to były takie lżejsze zlecenia, na które na początku mogliśmy sobie pozwolić, które nam też dywersyfikowały dochody. No teraz już raczej rzadko nam się zdarza przyjmować meble z PRL-u. W zeszłym roku mieliśmy taki fajny komplet stół, witryna i kredens. Tam wchodziło w grę odnowienie forniru i częściowo podmalowanie obrzeży stołu i detali na witrynie i kredensie szarym kolorem, ale no teraz już raczej rzadko przyjmujemy meble z PRL-u, skupiamy się głównie na odnawianiu antyków.
Wykonujesz niezwykle efektowne renowacje antyków. Dobrze, że dzielisz się efektami swojej pracy w mediach społecznościowych, ponieważ możemy zobaczyć stan przed i stan po rekonstrukcji. Promocja to też jest ważny element twojej pracy menedżerskiej.
Tak, oczywiście.
Jak rozumiem, promujesz się sama.
Promuję się sama i to jest jedna z tych rzeczy, które mi sprawia dużą przyjemność w firmie, ale oczywiście dużo zawdzięczam też specjaliście w tej dziedzinie, który stoi za moją stroną internetową. Mam tutaj na myśli mojego męża, który zajmuje się takimi rzeczami i jest w tym jego ogromna zasługa, że strona jest wysoko widoczna w wyszukiwaniach na Kraków i na Polskę.
No jest i bardzo piękne.
Wspólnie, tak, to jest dzieło mojego męża, cała ta oprawa graficzna. Oczywiście na pierwszy plan wysuwają się meble, ale wymagały one też ładnej oprawy graficznej i mój mąż świetnie sobie poradził z tym zadaniem.
Czy każdy odnawiany mebel, przedmiot stawia przed tobą nowe wyzwanie? Czy po tych 10 latach czujesz się całkiem pewnie w swoim fachu?
Czuję się pewnie w swoim fachu, niemniej nowe wyzwania cały czas się pojawiają, ale po prostu mam tą świadomość, że sobie z nimi poradzę, bo mam świetnych współpracowników. Wiem też, gdzie mogę podzlecać poszczególne usługi, czy to związane właśnie z lakierowaniem, złoceniem okuć, dorabianiem szyb czy luster. Współpracuję z fajnym tapicerem, który ma dobrą rękę do antycznych mebli, więc jakby no... co jest najtrudniejsze z takich wyzwań, które przed nami stają? No, pewne problemy się powtarzają. No, czy to wypaczone drzwi w meblach, czy jakiś odchodzący fornir, który nie chce współpracować i odkleja się jeszcze później na etapie politurowania, kiedy już wszystko powinno być ok. To są problemy, które się powtarzają. Uczymy się z każdym nowym zleceniem, jak do nich nie dopuścić, jak ich uniknąć. Za każdym razem to po prostu nabieramy doświadczenia i myślę, że tych problemów jest już mniej niż dawniej.
Stary mebel to nie tylko przedmiot. To historia, która się za nim kryje. Czy rozmawiasz z klientami o tych historiach lub czy lubisz sama odkrywać historię mebli, którym przywracasz blask?
Bardzo lubię. To jest fajne, bo to jest też ta taka dodatkowa wartość pracy. To jest nie tylko przyjście i wykonanie swoich obowiązków, szlifowanie, klejenie i politurowanie, ale to jest też ta taka fajna, dająca radość oprawa pracy. To jest ta taka wartość dodana w tym, co robimy. No na przykład zdarzyło mi się, że przyszło do mnie takie bardzo stare małżeństwo, które przyniosło szkatułkę, no i opowiedzieli mi, że tą szkatułkę dostał ich krewny, który uczył się malarstwa od Mehofera, no więc to prawdopodobnie był prezent od tego Mehofera, to była taka szkatułka w japońskim stylu. Czasem klienci mówią, że według jakiegoś rodzinnego przekazu ten mebel należał do tej i do tej osoby, na przykład do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale są też prostsze, takie bardziej codzienne, przyziemne historie, że na przykład, nie wiem, ktoś pamięta, jak przy tym stole rysował rysunki, jak był w podstawówce i jak przychodził do babci. To jest fajne. Po prostu to jest taka otoczka pracy i mamy o czym rozmawiać w pracowni. To jest fajne. Zdarza się, że znajdujemy coś w meblach i to też bardzo nas ekscytuje. Mamy teraz już taki specjalny słój. Pokazywałam ci go, kiedy byłaś u mnie w pracowni i do niego wrzucamy... Tak, to jest taki słój na skarby i tam wrzucamy jakieś znalezione zdjęcia, znalezione koraliki, karty płatnicze sprzed kilkunastu lat, które już nie są aktualne, też takie znaleziska się zdarzają, no więc lubimy takie rzeczy, kręci nas to.
Dlaczego ludzie coraz częściej zapominają o tym, że zepsute, zużyte meble można naprawić i nadać im nowe życie, cieszyć się ich pięknem i funkcjonalnością?
Tutaj trochę się nie zgodzę, bo właśnie coraz częściej ludzie przypominają sobie, że można naprawić stare meble. Podejrzewam, że ja funkcjonuję w jakiejś bańce. No każdy z nas tak ma, więc ja obserwuję ludzi, którzy lubią zero waste, lubią recykling, lubią dawanie przedmiotów tam drugiego życia, no więc pewnie ja mam jakieś spaczone postrzeganie świata, ale wydaje mi się, że sporo osób zaczęło doceniać stare przedmioty. Ci, którzy nie chcą naprawiać rzeczy, myślę, że to jest w dużej mierze zasługa przemian kulturowych, jakie miały miejsce w Polsce i zachłyśnięcia się możliwością kupienia nowych mebli po transformacji ustrojowej. Nie chcę się za bardzo wymądrzać, ale myślę, że to troszkę tak było, bo teraz niejednokrotnie, kiedy przychodzą do mnie klienci, a odnawiam akurat jakieś meble, powiedzmy, nie takie najwyższej klasy antyki, ale meble art deco czy meble z wczesnego okresu PRL-u, to w 90% przypadków słyszę, że o, to mieliśmy takie meble i wszystkie wyrzucaliśmy. Więc no,
co za błąd.
Tak, dokładnie. Mm-hmm. Niektórzy tego nie zrobili i teraz je odnawiają.
Czy masz czas na zgłębianie tajemnic technologii wytwarzania starych mebli?
Powinnam odpowiedzieć tak, ale przyznam się, że nie. Niestety za mało na to czasu poświęcam, powinnam się bardziej dokształcać, żeby lepiej poznać te procesy powstawania mebli, bo to jest też niezbędne do dobrej pracy renowatora.
Często znajdujesz na starych meblach naklejki i etykietki?
Tak.
Powiedz, jakich informacji ci dostarczają?
Najbardziej konkretnych informacji dostarczają podpisy, bo podpisy to są przeważnie te osobiste informacje, nazwisko, miejsce powstania i podpis stolarza ewentualnie, a etykietki nie są aż tak konkretne, bo na przykład to jest etykietka firmy Tonet. Owszem, Tonet miał różne etykietki na przestrzeni różnych lat produkcji swoich mebli, no ale określić precyzyjnie daty powstania na podstawie takiej etykietki się nie da. Są czasem stare listy przewozowe. z jakimiś pieczątkami, że tam mebel był przewożony między Frankfurtem a powiedzmy Paryżem. Są jakieś numery z domów aukcyjnych. To nie są jakieś cenne artefakty na tych meblach, ale dodają im autentyczności i fajnie jest zachować takie etykietki. Więc zawsze podczas renowacji staramy się je zakleić gazetą i taśmą papierową, żeby ich po prostu nie pochlapać, nie zniszczyć, kiedy pracujemy nad meblem.
Czy w tym zawodzie liczy się kreatywność? Innymi słowy, czy renowator mebli powinien być pomysłowy?
Tak. Oczywiście musimy bazować przede wszystkim na doświadczeniu i wiedzy naukowej, ale kreatywność też jest potrzebna, bo nie zawsze jedno rozwiązanie, które zadziałało przy jednym meblu, zadziała przy drugim. Czasami klienci mnie proszą o jakieś drobne porady, jak coś zrobić na własną rękę i zawsze mówię, że no, to jest tak, jak my robimy najpierw próbę na małym, niewidocznym fragmencie mebla, bo nigdy nie możemy mieć 100% pewności, czy mebel był wykończony politurą, lakierem, czy ktoś nie kombinował z jakimiś domowymi sposobami, więc my czasem też musimy kombinować, jak pozbyć się nawarstwień niewłaściwie przeprowadzonej renowacji. To chyba jest taki proces, który wymaga od nas najwięcej kombinowania.
Precyzja i staranność to są ważne cechy renowatora. Co jeszcze przydaje się w tym zawodzie?
Na pewno cierpliwość. Mówiłaś o staranności, o zdolności manualne, no to jest takie szerokie pojęcie, ale to jest taki punkt wyjścia w ogóle do tego zawodu. Jeżeli ktoś nie ma zdolności manualnych, czyli umiejętności pracy rękami nad drobnymi elementami, no to po prostu nie może tego zawodu wykonywać, bo to jest w 90% ręczna praca precyzyjna. Co jeszcze? Myślę, że perfekcjonizm, ale taki, który trzeba trzymać w ryzach, żeby nie przesadzić, żeby nie zwariować, no bo ten mebel ma być odnowiony, ale też na przykład z poszanowaniem dla jakichś starych, drobnych śladów zniszczeń. W przypadku mebli bulowskich to raczej odnawiamy je na tip-top, czyli żeby wyglądały tak, jak w momencie, kiedy powstały. Natomiast w przypadku mebli stricte drewnianych nie należy przesadzać z perfekcjonizmem. Jakieś rysy, wgłębienia, ubicia na nogach. Oczywiście, jeżeli nie wpływają na, powiedzmy, stabilność konstrukcji czy na użytkowanie, to warto jest takie rzeczy zostawiać.
Konserwator dzieł sztuki czy renowator mebli to dziś niszowe zawody. Czy twój jest opłacalny?
Z perspektywy osoby, która prowadzi własną firmę oferującą renowację antyków i innych mebli, tak, jak najbardziej. Mam tą pracownię już od niemal 7 lat. Gdybym nie mogła utrzymać siebie i kolejnych dochodzących pracowników, no to nie miałoby sensu prowadzenie tej firmy. Oczywiście to wszystko nie jest takie proste. Dużo zależy od dotarcia do klientów, od umiejętności własnych, interpersonalnych i od umiejętności zareklamowania się, od umiejętności dotarcia do dobrych zleceń. Trochę też od szczęścia, bo szczęście to jest taki czynnik w biznesie, w pracy, którego niejednokrotnie się trochę nie docenia, a jednak no, jest potrzebne, nie oszukujmy się. Ale myślę, że tak, to są zawody, które od pewnego momentu są dobrze opłacalne.
Przypuszczam, że twoja praca bywa ciężka fizycznie. Wiem, że nie lubisz stereotypowego skojarzenia swojego zawodu jako męskiego. Czy płeć powinna decydować o tym, jaki zawód wybieramy? Co myślisz na ten temat?
Różnimy się jako mężczyźni i kobiety, czy to fizycznie, czy psychicznie, ale myślę, że należałoby bazować stricte na kompetencjach. Płeć jest raczej drugorzędna.
Jaka przyszłość twoim zdaniem czeka rzemiosło artystyczne?
Na pewno niektóre techniki wymierają, bo wymierają rzemieślnicy. Ja na przykład poszerzam swoją pracownię o kolejne osoby, i staram się ją rozwijać. Mam takiego pana, który jest już emerytem i dokształca nowe, młode osoby wchodzące do zawodu u mnie, ale na przykład moi znajomi z branży tapicerskiej czy zegarmistrzowskiej mają problem albo blokadę ze znalezieniem sobie współpracowników czy uczniów. Więc obawiam się, że niektóre umiejętności zaginą, bo nie są przekazywane przez rzemieślników młodym osobom.
Dlaczego młodzi nie chcą zajmować się rzemiosłem?
Istnieje dużo stereotypów wokół tej branży, że jest nudna, że jest trudna i mało opłacalna. No, to wszystko zależy od tego, jakie miejsce pracy ktoś sobie stworzy albo w jakie miejsce pracy trafi. No, nie ma jednej prawdziwej odpowiedzi.
Czy w tej chwili popularność starych mebli rośnie czy maleje? Jakie masz odczucia?
Mam wrażenie, że rośnie, ale tak jak wspominałam, ja funkcjonuję w jakiejś swojej bańce środowiskowej. No, natomiast tych klientów jest z roku na rok coraz więcej, więc myślę, że rośnie popularność. Nawet obserwuję to wśród swoich znajomych, którzy może nie urządzają całych mieszkań w antykach, ale chcą jakieś pojedyncze przedmioty mające dla nich wartość sentymentalną wstawić do mieszkania.
W taki sposób rodzi się styl eklektyczny. Bardzo
tak,
ciekawe.
Tak, dokładnie. I to jest przyjemniejsze niż jeden surowy styl w mieszkaniu, tak mi się wydaje.
Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w zawodach rzemieślniczych istnieją stopnie awansu. Czy chcesz dojść do mistrzostwa w swoim zawodzie?
Ja nie myślę tymi kategoriami na co dzień. Staram się po prostu sumiennie i starannie wykonywać swoją pracę, wykonywać swój zawód, który zdobyłam. Natomiast nie mam przed sobą jasno wykreowanej ambicji dojścia do poziomu mistrzowskiego, czy to w sposób formalny, zdając egzaminy, czy w sposób czysto teoretyczny. Po prostu staram się sumiennie wykonywać swoje obowiązki. I oczywiście z każdym rokiem to doświadczenie i jakiś tam poziom, nazwijmy to mistrzostwa, jest większy, ale nie myślę w tych kategoriach.
Jakie cenne pozycje książkowe mieści twoja biblioteczka renowatora mebli?
Jest trochę takich książek. Zauważyłam, że książki z dziedziny renowacji czy antyków są wydawane w bardzo małych nakładach, potem szybko się kończą i osiągają astronomiczne ceny. Nie mam dużej biblioteczki, ale są takie fajne, bardzo praktyczne książki. Jedna z nich to jest praca autorstwa dawnego konserwatora Muzeum w Wersalu. I ona jest pełna praktycznych porad już dla konserwatora. Co ciekawe, tą książkę lepiej się czyta, kiedy już się wie coś na temat renowacji, a nie kiedy chce się dopiero od zera czegoś nauczyć, bo pewne rzeczy są wtedy niezrozumiałe. Z takich polskich pozycji to jest słownik terminologiczny mebli Izdora Grzeluka. On jest teraz niemal niedostępny. Oczywiście ze względu na jakieś problemy z prawami autorskimi po śmierci autora. No i tam jest sporo takiej teoretycznej wiedzy o meblach, o tym, od kiedy jakiś model został wprowadzony, jak te modele mebli się przekształcały i stricte dużo dziwnych, nietypowych nazw mebli można tam też wyszukać. Typu etażerka, sepet, szyfoniera i tym podobne.
Czy masz jakieś wskazówki dla osób, które chciałyby zacząć pracę w tym zawodzie?
Myślę, że odwagi. Przede wszystkim życzyłabym im odwagi, no i cierpliwości w zdobywaniu wiedzy i w zdobywaniu doświadczenia.
Czy możesz podzielić się z nami swoim marzeniem zawodowym?
Moje marzenie zawodowe jest bardzo nudne, bo moje marzenie zawodowe to jest prowadzenie stabilnej, stopniowo rozwijającej się firmy. Po prostu taka stabilizacja, przyjmowanie fajnych zleceń, współpraca z fajnymi klientami i taki stabilny rozwój.
Maju, dziękuję Ci za to spotkanie i inspirującą rozmowę. Życzę Ci powodzenia w realizacji swoich planów zawodowych.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo lubię opowiadać o swojej pracy i dziękuję Ci, że zadawałaś takie ciekawe, nietypowe pytania.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękne.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze.